Witamy serdecznie, mamy piątek, minęła godzina 18, więc na antenie Radia Lublin bilet do kina gości. A w nim?
Iga Wójtowicz.
I Grzegorz Heluchliński. Witamy serdecznie. Najbliższa godzina będzie pod znakiem filmu i seriali, ale zaczniemy od tych drugich. Znamy już datę premiery trzeciego, ostatniego sezonu Squid Game. To będzie 27 czerwca, już oficjalnie Netflix potwierdził.
Dosyć szybko. Pół roku,
i bardzo
to tak
dobrze.
Całkiem szybko, tak?
Nie, już skończmy ten serial. Trochę poczekamy, ale przynajmniej to będzie już ostatnia część, więc zamkniemy całe to uniwersum. Chociaż podejrzewam, że pewnie pojawią się jakieś filmy o tych VIP-ach.
Na pewno będzie sporo tych produkcji, no bo to szkoda tak tą kurę znoszącą złote jaja. No, trzeba, unicestwiać.
Trzeba kupony odcinać. Nie znamy jeszcze daty, jeżeli chodzi o 1760.
Odwrotnie, 1670. Tak. To na pewno będzie jesień, więc tutaj poczekamy dłużej. No mam nadzieję, że to nie będzie odcinanie kuponów, tylko że dostaniemy naprawdę dobrą produkcję.
Ale mają
produkcję.
Być cztery sezony. Każda pora roku ma być pokazana.
No czekamy, czekamy co tym razem. Czekamy też na kontynuację Furiozy, bo to też ma się pojawić. No i czekamy na Heweliusza w reżyserii Jana Holubka, którego pamiętamy między innymi z Wielkiej Wody. To była fantastyczna produkcja z ogromną dbałością o szczegóły, więc ten Heweliusz to też jest coś, po czym sobie sporo obiecujemy. Zobaczymy, jak będzie.
Jeżeli
mam nadzieję, że dobrze.
O filmy, o kibicach, to zostańcie do końca. Powiemy, co będzie za tydzień, a tymczasem my wracamy na wielki ekran. Film o nim za chwilę, ale zanim przejdziemy do trochę takiej autobiografii tego artysty, to zajrzymy na wyjątkowy balkon w upalny dzień, gdzie spotykają się trzy przyjaciółki i film staje się absurdalny. Ale trochę dociera jak taki spóźniony dowcip, bo ja go zrozumiałem dopiero po kilku dniach, tak? Musiałem trochę nad nim pomyśleć. Film to Balkoniary.
I to jest wspaniałe, co mówisz, bo ja kocham takie filmy, o których nie mogę zapomnieć, tylko żyją we mnie właśnie jeszcze po seansie, czy przez kilka dni, czasami nawet miesięcy, bo i tak się zdarza. No, bardzo współczesne kino francuskie, które jest i komentarzem do ocieplenia klimatu, a wiadomo, że to artystom też nie daje spokoju i też na ten temat się wypowiadają. Ale to też jest komentarz bardzo mocny do relacji damsko-męskich, do całego ruchu Me Too.
To jest taki trochę...
No, dużo wątków tam się pojawia.
Taki protest song kobiet, ten film.
Trochę tak jest, trochę tak jest. To jest też historia właśnie o takim siostrzeństwie i o wsparciu ponad wszystko. Rzeczywiście jest ona bardzo absurdalna, no bo to jest taki komedio-horror, ja bym powiedziała.
Ja trochę czułem się, jakbym oglądał Od Zmierzchu do Świtu, bo tamten film robiło dwóch artystów, wiemy, Tarantino i Rodriguez. I początek był taki sensacja, potem abstrakcyjny horror i trochę tak jest w filmie Balkoniary, że
rzeczywiście tak.
Do połowy masz trzy dziewczyny. Wszystko dzieje się na osiedlu, gdzie balkon w balkon ludzie siebie widzą, jest przystojny mężczyzna, jest upalny wieczór, kolacja, tańce, śpiewy, wino, zapowiada się fajnie, a potem nagle okazuje się, że nie było fajnie. Mamy jedną dziewczynę, która chce być aktorką, mamy jedną dziewczynę, która pisze książkę i trzecią, która jest cam girl, czyli występuje przed kamerą, żeby dawać przyjemność mężczyznom, ale okazuje się, że
nie
sama...
Nie tylko mężczyznom.
Nie tylko mężczyznom.
Ludziom w ogóle, tak.
Tak, ale sama też z tego korzysta. To jest trochę taka jej terapia chyba, możemy powiedzieć.
Myślę, że tak. Myślę, że ona szuka tam trochę właśnie odpowiedzi na rozwiązanie swoich problemów.
I właśnie
tak.
W tej kamerce dowiadujemy się, co się stało w tym mieszkaniu tego mężczyzny tajemniczego.
Tak,
to
i
jest
to też
ciekawe.
To jest ciekawe rozwiązanie, rzeczywiście. Takie stosowanie takich narzędzi formalnych. Też mi się to bardzo podobało.
Czułaś taka intymność, że zero obserwujących,
tak.
A tylko ty i ona i kamerka
tak,
i tak.
Tak.
Czyli tylko ja to widzę?
Było to ciekawe. Tak, 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 tak.
No i potem... Trochę mi tutaj na początku nie grało to widzenie zmarłych, ale potem do tego się przyzwyczaiłem, ale ostatnia scena jest dla mnie bardzo wymowna, jak dziewczyny spacerują przez miasto i okazuje się, że nie one, tylko mają coś za uszami.
No, dokładnie tak. No i to też jest właśnie, tak jak powiedziałam, i takie kino bardzo współczesne, chociażby ze względu na to, jaki tryb życia mają nasze bohaterki, ale to jest też właśnie komentarz do związków, no bo tam mamy tę aktorkę, która ze sporym problemem się boryka. Dużo się dzieje w tym filmie.
Pierwsza scena też tej żony, która nie wytrzymuje ze swoim mężem.
Tak.
To jest też, wow. To była taka scena, która ustawiła mnie już w tym filmie. Co się będzie działo, ale potem było jeszcze lepiej.
No to zachęcamy,
tak,
żeby się wybrać. W Lublinie Balkoniary pojawią się tylko w jednym kinie. Będzie to kino w Centrum Kultury, więc tym bardziej warto sięgnąć, bo film naprawdę wyjątkowy.
Tak.
Naprawdę wyjątkowy, który, jak państwo słyszycie, zostaje z nami na długo. Ty go widziałeś kilka dni temu. Ja go widziałam w sierpniu na festiwalu Dwa Brzegi i dalej doskonale go pamiętam, co myślę, że jest dobrą taką recenzją, że warto się wybrać.
No mówię, do mnie ten film dotarł, taki morał tej całej historii, dopiero po kilku dniach. Ja musiałem sobie go przetrawić, bo dzień po obejrzeniu powiedziałem ci, co za absurdalny film.
Tak.
A potem no to o to chodziło. Trochę z takim opóźnieniem do mnie dotarło. Dotarliśmy do kina również na najnowszy film o wyjątkowym artyście. Jeżeli ktoś jest psychofanem Take That, no to pewnie wie, że w tym
Bozbędzie... Myślisz, że są jeszcze psychofani Take That?
Są. Są jeszcze fani New Kids on the Block. Robbie Williams, bo o nim dzisiaj trochę pomówimy, bo do kin trafił jego film, taki fabularno-biograficzny.
Tak.
I od niego zacznijmy. Tylko ta małpa w roli naszego piosenkarza trochę mi nie pasuje. W sensie, ja rozumiem, dlaczego jest małpą i o co chodziło w jego życiu, bo też zacząłem równolegle oglądać jego dokument, ale o tym za chwilę. Tylko ta małpa powinna być przerywnikiem, bo z jednej strony, jak musi się czuć aktor, który wcielił się w niego, skoro go nie widać, bo jest małpą?
Nie wiem, jak to było rozwiązane. Myślisz, że tam był to jakiś problem?
Nie wiem, no ale tak. Ale jakby tak by ta małpa była tak co jakiś czas, w takich ważnych momentach dawana.
Ja się nie zgodzę. Mi się bardzo podobało to rozwiązanie, właśnie choćby ze względu na to, o czym mówisz, że to nam jednak robi, no ustawia nas w jakiś sposób taki, żeby odebrać jego życie, no jako cyrk, którym było, no nie da się ukryć. On o tym mówi otwarcie.
Tylko, że ten cyrk zrozumiemy, jak zerkniemy potem na platformę. Bo tu troszeczkę...
Tak, to właśnie celowo będziemy mówić też na platformie o Robbie Williamsie w tej drugiej części naszej audycji, no bo to jest rzeczywiście takie uzupełnienie tego, co widzimy w kinie i takie usystematyzowanie trochę, bo film, który w kinach się pojawił, Better Man, niesamowity Robbie Williams, to jest film, który jest taką fabularyzowaną biografią. Tam są pewne fakty poprzestawiane trochę w czasie.
Trochę koloryzowane to
trochę
wszystko.
Trochę koloryzowane oczywiście, no ale to jest film, który głównie się skupia na tym jego życiu wewnętrznym, na tym, co się działo, kiedy on dochodził do tej sławy, kiedy on odnosił te niesamowite sukcesy. No i był właśnie tą taką małpą w cyrku. Mnie to nie raziło. Ja się trochę obawiałam tego, idąc do kina, bo wiedziałam, jak to ma wyglądać. I myślałam, że będę na to patrzyła tak z dystansem, przez to, że właśnie nie jest to aktor. Ale później, jak już zaczęłam ten film oglądać, to się cieszę, że to nie był aktor. Po pierwsze dlatego, że gdyby był to jakiś popularny aktor, tak jak było w przypadku Boba Dylana i Timothy'ego Chalameta, patrzę na aktora. Nie widzę tego bohatera tak do końca. Patrzę na aktora. Gdyby znowu był to aktor trochę mniej znany, to skupiłabym się na tym, że szukałabym podobieństw. Tu mamy od razu ustawione to, jak mamy odbierać, że jest to jakaś gra, jest to jakaś poza. On w ogóle dużo też w tym filmie mówi o tym na samym początku, że on się nazywa Robert, a Robbie to jest jego wizerunek sceniczny. I że dla niego było to trochę problematyczne, że on nie zawsze chciał być tym Robim. No jest to metafora nie tylko tego życia w cyrku, ale i w ogóle myślę, że tak można sporo odniesień tutaj odnaleźć. I jakieś pierwotne odruchy, i właśnie bycie takim klaunem też trochę dla tej publiczności.
Ale widzisz, bo ty miałaś na początku takie potem wow. A
tak.
Ja miałem odwrotnie, miałem na początku wow, a potem trochę za dużo.
Nie wiem dlaczego, mnie ten film jakoś bardzo dotknął i może przez to. Ja w ogóle nie byłam nigdy fanką Robbiego Williamsa.
To jest najpiękniejsze, że my znaliśmy jego piosenki.
No, tak, no bo każdy je znał,
tak,
oczywiście.
Z racji pracy w radiu po prostu znamy te hity i te przeboje, ale nie byłem tak zwanym fandomem
Williamsa. Ja też nie, zupełnie nie. A to jest film, który pokazał bardzo wrażliwego człowieka i mnie jakoś naprawdę bardzo, bardzo dotknął i bardzo mnie wzruszył. Ja tak ze 3 razy miałam naprawdę mokre oczy w kinie. No ta relacja z ojcem, która była bardzo skomplikowana, relacja z babcią, która znowu była przepiękna i bardzo ciepła. No i jego duże nieszczęście, ale no tak. To o tym porozmawiamy tak. za chwilę.
Dużo muzyki fajnej. I ona też u nas dzisiaj w bilecie do kina. Zapraszamy. Robbie Williams króluje u nas na antenie. Jestem ciekaw, czy on po tym filmie i po tym dokumencie, który już nie jest taki nowy, bo on ma chyba dwa lata ma na swoim koncie, czy znowu będzie miał renesans swojej twórczości? Czy za X-y będą mu się zgadzać?
Nie wiem. Mam nadzieję, że tak, bo wydaje mi się, że no zasługuje na to. Jest naprawdę takim pełnowymiarowym artystą. Ale nie wiem jak ty, bo nie wiem ile osób było na sali, kiedy ty byłeś w kinie. U mnie nie było wielu tych widzów.
To nie było pełne kino, bo ja chodzę o takich porach, co normalny człowiek nie chodzi.
No właśnie, to mamy podobnie. Nie wiem, czy sporo widzów, nie zaglądałam, szczerze mówiąc, jak tam box office tego filmu wygląda, ale mam nadzieję, że ludzie pójdą do kin, widzowie. No zwłaszcza, że jak sobie zestawię właśnie ten film z filmem o Bobie Dylanie, o którym rozmawialiśmy tydzień temu, dużo lepiej wypada Better Man. Dużo, dużo lepiej.
Będzie jeszcze Robbie Williams, ale w dokumencie. Odkurzyliśmy trochę dokument właśnie o Robbie Williamsie, który jest na Netflixie. No i to jest mocny obraz. Tutaj od początku do końca jesteśmy z nim. Jestem po 2 odcinkach. Zaczynam odkrywać tego artystę na nowo i daje mi więcej odpowiedzi na pytania, które pojawiły się po filmie, tym w kinie.
Tak, ja mam
i warto
podobnie.
Tak właśnie sobie zrobić, że najpierw pójść do kina, a potem usiąść do dokumentu.
Uzupełnić sobie.
Nie odwrotnie.
Tak, bo wtedy będziemy czuli trochę rozczarowanie, tak. Że właśnie w filmie fabularnym te fakty są rzeczywiście przestawione. No ale też, no to jest jednak kino fabularne, jest to pewna fikcja, kreacja, no na potrzeby tego, żeby to się dobrze oglądało. Myślę, że trzeba było tak zrobić, to był dobry zabieg, wybaczamy.
A w dokumencie natomiast, jest bardzo intymnie.
Tak, jeżeli ktoś ma ochotę się zapoznać bliżej z historią Robbiego Williamsa, ja miałam ochotę po tym filmie poznać go bliżej, to rzeczywiście ten dokument jest świetny, jest bardzo intymny, bo tam jest tylko on.
Do sypialni nas zaprasza.
Czasami się pojawia jego córka.
Tak.
Zaprasza nas do sypialni.
Leżymy z nim w łóżku i oglądamy filmy z przeszłości.
Tak, on dostał tam chyba 50 000 godzin nagrań właśnie z różnych etapów swojej kariery. Z czasów, kiedy nagrywał solowe płyty już po zespole Take That.
Jak miał problemy z narkotykami, z alkoholem, jak trochę się staczał w dół. Widać takiego zmęczonego młodego człowieka, który fatalnie wygląda.
Tam jest taki moment, w którym on mówi o tych sukcesach, jakie odniósł. Mówi o tym, że nie do końca jest szczęśliwy z tym wszystkim. I jest scena, w której on mówi, ja mam tylko 24 lata.
Tak.
No i to jest szokujące, że rzeczywiście człowiek tak młody tyle już musiał na siebie przyjąć. On karierę zaczął bardzo wcześnie, miał 15 czy 16 lat.
16 lat jak był w
No, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo młody chłopak, jeszcze z takim nieukształtowanym do końca pomysłem na siebie pewnie. I musiał się zmierzyć z tym światem, który jest naprawdę brutalny. No i też pamiętajmy, że dzisiaj żyjemy, myślę, że w trochę lepszych czasach dla celebrytów, bo oni owszem nadal są oceniani za wszystko, co zrobią, ale też mają pewien wybór, czym się dzielą, a czym się nie dzielą w mediach społecznościowych. Wtedy tego nie było. Wtedy pojawiają się sceny, w których paparazzi gdzieś w krzakach się chowają. Jadą za nimi na wakacje, towarzyszą im naprawdę cały czas. Ja się nie dziwię, to musi być okropnie męczące.
I troszeczkę rozumiemy ten klub 27.
Troszeczkę rozumiemy, tak.
Prawie się otarł ten klub 27.
Blisko był. No, bardzo taka trudna historia jest za nim, ale jest to naprawdę ciekawy człowiek i ciekawa historia, którą się naprawdę można zainspirować.
Bardzo gorąco polecamy, żeby też z nami zostać, bo teraz 2 filmy sensacyjne. Jeden film francuski, a drugi film amerykański.
I jeden dobry, jeden...
Jeden taki sobie. Ale bardzo podobna fabuła, bo mamy parę, która jest wyszkolona przez specjalne jednostki. Zacznijmy od tego lepszego, czyli Ad Vitam. Francuski film, w którym poznajemy parę, jak się potem okazuje, parę, która kiedyś służyła w jednostkach to taki francuski odpowiednik antyterrorystów w Polsce. No i się w sobie zakochują, spodziewają się dziecka, tam wychodzą tajemnice, że on coś zabrał, jakiś kluczyk, ma jakieś dowody na
jakieś
coś.
Jakieś dokumenty w specjalnej skrytce.
Tak, i przenosimy się 10 lat wstecz, jak on zaczyna służbę w tych jednostkach i zaczynamy z nim podróż. Jak tobie podobało się francuskie kino akcji, bo jak dla mnie, naprawdę wow.
Tak, ja mam podobne odczucia. Byłam bardzo zaskoczona, jak zobaczyłam, że to jest francuska produkcja, to miałam taką chwilę zastanowienia, ale zaraz. Czy Francuzi potrafią robić kino akcji? Okazuje się, że potrafią, że to jest naprawdę dobrze zrobiony film. Bardzo sprawnie poprowadzona narracja. Są pewne oczywistości, których się można domyślić, no ale to w kinie akcji nie wymagamy nie wiadomo jak zawiłej fabuły.
Trochę ta ostatnia scena pościgu, taka widać, że ktoś...
Niskobudżetowa.
Ale ktoś chciał pokazać, jakby to był duży budżet.
Tak. No starali się.
Tak.
Ale ogląda się to naprawdę dobrze. Jeżeli ktoś kino akcji lubi, to jak najbardziej można się zapoznać z tą produkcją. No nie oczekujmy, że będzie to James Bond, bo nie będzie. Ale naprawdę całkiem niezła rzecz.
I od razu uspokajamy, film się kończy w taki sposób, że można po nim zasnąć, napić się
tak,
herbaty.
Tak, oczywiście.
Ale jest bardzo fajnym, przyjemnym kinem. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że zajrzymy też, co dzieje się u Cameron Diaz.
Po 11 latach wróciła do kina.
W filmie akcji.
I nie był to dobry powrót?
Czy ja wiem? Tytuł filmu? Przypomnijmy.
Znowu w akcji.
Znowu w akcji. Jeżeli przebrniecie przez pierwszą scenę z samolotem...
Oswoicie się z tym, że nie ma tam zbyt dużo logiki w tym filmie.
To jest James Bond, który dostał duży budżet i magika, jeżeli chodzi o scenografię i o pomysły na sceny akcji. No to tak, tam tylko brakuje, żeby z kapelusza wyskoczył królik.
Ja chcę tylko docenić muzykę w tym filmie. Świetne standardy z dawnych lat, jazzowe. Cudowna jest muzyka w tym filmie.
Bo mamy dwójkę naszych bohaterów, którzy tak jak w poprzednim filmie, służą chyba w CIA. To nawet to nie jest CIA.
Chyba tam to nawet nie jest nazwane.
To jest jakaś organizacja. Taki odłam, który niby nikt nie wie, że istnieje i tak dalej. I oni się wycofują. Po pierwszej scenie jest decyzja, że się wycofują z tej całej roboty, bo dziecko jest w drodze.
Tak. A oni w ogóle są w takim związku, który na początku jest niby niezobowiązujący.
Tak.
Ale później okazuje się, że obydwoje marzą o tym, żeby spędzić ze sobą życie, rodzina i tak dalej.
I tam jest Cameron Diaz właśnie. No i potem spotykamy ich jako taką rodzinkę na przedmieściach. Dwójka dzieci, on trenuje piłkarzy, ona pomaga w domu i w szkole. No taka typowa amerykańska rodzina.
No z tym, że rodzice czasami sobie tak po rosyjsku pogadają przy śniadaniu.
Tak. No i potem zaczyna się już karuzela niewyobrażalnych rzeczy, bo oni muszą uciekać, bo ktoś się dowiaduje, że oni jednak...
Nie oddali tego, co mieli oddać.
Tak, bo w klubie się nie bije młodzieży, bo ktoś może nagrać na telefon. To wiemy. To zresztą widzieliście pewnie państwo w social mediach, bo jest właśnie ta scena jako punkt promocji tego filmu, że boomerzy w końcu w akcji. Tak to też jest podpisywane.
W ogóle się zastanawiam nad tym, czy to jest dobry pomysł, żeby tych aktorów, no takich już bardzo dobrze znanych i nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale jednak trochę dojrzalszych wiekowo angażować do takich scen.
Ja nie wiem.
Chociaż jak sobie przypomnę film z Agnieszką Grochowską, też kino akcji.
Po pierwsze, gdyby tego filmu nie było, świat by nic nie stracił.
Zupełnie nic.
Po drugie, jedyny dobry pomysł to było pokazanie dzieci w tej sytuacji, bo do tej pory mieliśmy kino, gdzie byli partnerzy, którzy się w sobie zakochiwali i odchodzili ze służby i mieli tam swoje perypetie.
Albo musieli zwrócić się przeciwko sobie, tak? To też
ale
było.
Ale rzadko kiedy były w tym wszystkim dzieciaki.
Nie no, był ten film taki z dziećmi i z Antonio Banderasem, Tajni Agenci?
No to jeden.
No, był, tak. Jeden. Rzeczywiście jeden. I taki bardziej familijny. To nie jest kino familijne.
To nie jest kino familijne. I te dzieciaki też zaczynają być szpiegami.
Ale w ogóle ciekawe, że ty szukasz dobrych stron w tym filmie.
Staram się, bo o nim mówimy. Ale ja się przyznam, ja zasnąłem na nim w połowie.
A, to ja nie. Ja nie spałam. Ja oglądałam rzeczywiście z uwagą. To, co mi się spodobało, to jest też jeden plus właśnie ta muzyka, która towarzyszy naszym bohaterom właśnie w scenach tych bijatek.
Tak.
żeby nie było tak ostro. To mamy tam bardzo przyjemną muzykę, a tutaj właśnie takie sceny ostre. No to jest film, od którego my nie możemy wiele wymagać. No,
to jest piątek, jest wieczór. Tak. Jeżeli ktoś z was będzie chciał usiąść przed telewizory...
I tak totalnie się odmurzyć, zupełnie, to tak. To jak najbardziej, tak.
To znowu w akcji zapraszamy.
I popatrzeć właśnie na Cameron Diaz, którą lubimy. No lubimy wracać do tego, co znane. To jest aktorka, która budzi, mam wrażenie, że tylko takie ciepłe emocje, bo próbowałam sobie jej karierę też przeanalizować. No ona mi się jednak najbardziej kojarzy z filmem Holiday, czyli ze świąteczną komedią romantyczną. Ona jest taka ładna, uśmiechnięta, miła. I też ten duet
i dużo
tutaj...
musieli jej zapłacić za te... rolę.
No musieli dużo, no ale to przecież to dobrze, że ludzie zarabiają pieniądze, nie?
Jakbym zobaczył scenariusz i potem kwotę, to może bym się zgodził.
Ja myślę, żebyś się zgodził, no na pewno to musi być, wiesz, duża przygoda. No i tu Jamie Foxx jej partneruje, tak. Bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Tak. Dobrze się na nich patrzy, jest to zabawne rzeczywiście. Zabawne poprzez taką swoją niezdarność i rzeczywiście brak logiki. To, co mnie na początku już właśnie zatrzymało, powiedziałeś o scenie w samolocie. Jak oni przez ten śnieg w samych sweterkach? To zostało pominięte.
Na początku powiedzieliśmy, zapomnijcie o logice, oglądając ten film.
Czysta rozrywka, jeżeli ktoś ma ochotę, bardzo proszę.
Powoli się żegnamy. Bilet do kina dobiega końca. Zapraszamy za tydzień o 18:00. Będą kibice.
Będą kibice, czyli nowy polski serial z obsadą całkiem ciekawą.
Jestem bardzo ciekaw, jak wyjdzie im ten film, bo Furioza to był trochę film oparty na faktach, czyli to, co działo się w tym środowisku kibicowskim. Jestem ciekaw, jak wyjdzie tym razem. Czy to będzie bardziej Furioza, czy bardziej Skrzydlate świnie?
Też chciałam właśnie o Skrzydlatych świniach powiedzieć, bo to też film, który mi się przypomniał przy okazji. Zobaczymy. Ja jestem ciekawa tego serialu. No, chociażby dlatego, że nie mamy tam takiej obsady tych takich najpopularniejszych aktorów, tylko możemy zobaczyć takich bardziej z drugiego planu. I to mnie zastanawia, jak oni sobie z tym serialem poradzą. No i przedstawienie tego środowiska, które jest środowiskiem takim specyficznym dosyć.
I bardzo wymagającym, bo jak coś tylko nie będzie tak jak trzeba, to kibice już to w komentarzach wypomną.
Tak, to na pewno. To na platformach Skin na pewno Maria Callas, powiemy o tej produkcji. Duży film z Angeliną Jolie w roli głównej. Taki film, który naprawdę warto zobaczyć, ale to szczegóły za tydzień o tej samej porze.
Zapraszamy w piątek po 18:00.
Iga Wójtowicz
i Grzegorz Heluchliński. Bilet do kina wróci.